5 minut po godzinie 15 przy mikrofonie melduje się Krzysztof Polasik. Witam serdecznie. To jest audycja, w której dziennikarze podsumowują wydarzenia minionego tygodnia. Zaczynamy więc od przeglądu. W poniedziałek poznaliśmy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wygrała Koalicja Obywatelska, która w całym kraju zdobyła 21 mandatów. Drugie Prawo i Sprawiedliwość zyskało 20 eurodeputowanych, Konfederacja 6, a Trzecia Droga i Lewica po 3. Z Wielkopolski do Parlamentu Europejskiego dostali się Ewa Kopacz i Michał Wawrykiewicz z KO, Marlena Maląg z PiS, Anna Bryłka z Konfederacji, Krzysztof Hetman z Trzeciej Drogi i Joanna Szoring-Wielgus z Lewicy. Wtorek prezydent Poznania zwolnił urzędnika odpowiedzialnego za nowe logo. W połowie maja Cezary Tyliński odpowiadał za wprowadzenie i promocję nowego znaku identyfikacyjnego stolicy Wielkopolski. Logo było krytykowane przez internautów i miejskich radnych. Urząd nie podał dokładnych przyczyn zwolnienia, ale jak twierdzi, nie miało ono bezpośredniego związku z kampanią. Środa w południe w Forcie VII uroczyście otwarto wystawę poświęconą członkom Wielkopolskiej Siatki Wywiadowczej Armii Krajowej S7. Wydarzenie odbyło się w 80. rocznicę stracenia polskich szpiegów w więzieniu w Brandenburgu. Do siatki należeli między innymi Franciszek Wypych i Józef Fogel. Podczas okupacji szpiedzy dostarczali informacje na temat niemieckiego przemysłu. Czwartek. Gniezno szykuje się do hucznych obchodów tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. W starym ratuszu list intencyjny podpisali wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, marszałek województwa Marek Woźniak, starosta gnieźnieński Tomasz Budasz i prezydent Gniezna Michał Powałowski. Organizacja przyszłorocznych uroczystości może kosztować nawet 6 milionów złotych. W piątek rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz w niedzielę przeciwko Holandii. W spotkaniu z powodu kontuzji nie zagra były piłkarz Lecha Poznań i kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. W 26-osobowej kadrze znalazł się jednak aktualny obrońca kolejorza Bartosz Salamon. Tak wyglądał tydzień w Wielkopolsce, teraz przerwa na muzykę i za chwilę wracam z naszymi gośćmi.
To był tydzień w Wielkopolsce.
As I look back at my life, as I move on through the year, every time I reminisce, one thing rings out loud and clear. I'm so grateful, a friend like you. You're the one who helped me make it through all my dreams and all my hopes to satisfy. I was lost, what could I do? Friend like you. You simply find me. You stand beside me. A friend like you. A friend like you. You mystify me. You lullify me. You have courage. You risk it all.
So warm and every day of my life.
As I look back at my life, as I move on through the year, every time I reminisce, one thing rings out loud and clear.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Jutro o tej porze reprezentacja Polski będzie już grała z Holandią na Euro w Niemczech. A dzisiaj trwa drugi mecz grupy A Węgry-Szwajcaria. Będę Państwa informował. Na razie jest 0-0, czyli remis. A w naszym studiu już goście Bartek Lis, Telewizja WTK. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I Tomasz Nyczka, Poznański Oddział Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
To zaczynamy od wyborów, bo to chyba taki główny wątek minionego tygodnia. Poznaliśmy dokładne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę Państwu, Koalicja Obywatelska 37%, 21 mandatów, 2 w Wielkopolsce. Prawo i Sprawiedliwość 36%, 20 mandatów, 1 w Wielkopolsce. Konfederacja 12%, 6 mandatów, 1 w Wielkopolsce. Trzecia Droga niecałe 7%, 3 mandaty i 1 w Wielkopolsce. I Lewica ponad 6%, 3 mandaty i też 1 w Wielkopolsce. Kto tak naprawdę jest zwycięzcą tych wyborów? Zaczyna Tomasz Nyczka.
Koalicja Obywatelska, bo jak wszyscy wiemy, to jest pierwsze od dekady zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska, bo o ile w jesienią zeszłego roku PiS udało się to Tuskowi odsunąć od władzy, to wybory udało się wygrać dopiero teraz. Także moim zdaniem to jest taki stempel, który Tusk stawia ostatecznie na swojej partii. Zamyka usta również krytykom w swojej własnej formacji. No, nie ma teraz projektu Platformy Obywatelskiej bez Tuska i go nie będzie. Ten trójskok wyborczy, który Tusk przeprowadził, kończy się właśnie pierwszym od dekady zwycięstwem Platformy Obywatelskiej, więc jest udany. Ostatni element tego wyścigu wyborczego to są przyszłoroczne wybory prezydenckie, w których najpewniej kandydatem Platformy na prezydenta Polski będzie Rafał Trzaskowski. Także wielkie zwycięstwo Donalda Tuska.
Czy takie wielkie, bo ty byłeś akurat w tym sztabie wielkopolskim, ja też. Jednak te wyniki sondażowe okazały się trochę przeszacowane. One ostatecznie nie były już tak dobre, prawda? Bo tam było kilka procent wręcz przewagi nad PiS-em, a teraz tak naprawdę mamy koło procenta.
Psychologicznie to jest również niezwykle ważne, że ten PiS udało się w końcu wyprzedzić. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, nikt na 3 mandaty raczej dla Koalicji Obywatelskiej tutaj nie liczył.
No to już byłby cud chyba.
To byłby cud. Choć być może poseł Bosacki na taki mandat jednak liczył. Kiedy ja mówię wielkie zwycięstwo, to mówię również o tym, że została złamana ta bariera psychologiczna partii, która od dekady nie potrafiła jednak wygrać z formacją Kaczyńskiego, także w tym sensie ona jest również dużym zwycięstwem i sukcesem.
Bartek, zgadzasz się, że jednak Koalicja Obywatelska jest największym zwycięstwem tych wyborów?
Tak, zgadzam się. Doszło do tej mijanki, o której się mówiło od dłuższego czasu, pomimo tego, że 15 października jednak ta koalicji obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy doszła do władzy, to jednak sama Koalicja Obywatelska, wiemy, że z tym PiS-em przegrała i tak jak powiedziałeś, psychologicznie to jest na pewno ważne przed tymi wyborami prezydenckimi, bo to jednak Koalicja Obywatelska będzie do tych wyborów prezydenckich szła jako największa partia w Polsce. To jest duże zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, ale jednocześnie to nie jest duża porażka Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie, bo to jest tylko jeden mandat. I to jest tylko 1% różnicy przy tych wszystkich tarciach, jakie ostatnio dzieją się w Prawie i Sprawiedliwości i przy tym, że mówi się, że to Prawo i Sprawiedliwość cały czas słabnie, to jednak ten wynik wyborczy jest cały czas bardzo, bardzo mocny i napawa też Prawo i Sprawiedliwość taką nadzieją na to, że z Rafałem Trzaskowskim ktokolwiek będzie tym kandydatem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, da się po prostu powalczyć. Ale niewiele mniejszym zwycięzcą tych wyborów jest oczywiście także Konfederacja. Sławomir Mentzen powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników tych exit polu, że to jest największy sukces w historii tej partii i ciężko się nie zgodzić. Chociaż od początku tej kampanii mówiło się, że to są wybory, które mogą należeć do Konfederacji.
To zanim o Konfederacji, bo o tym też na pewno porozmawiamy, możemy posłuchać, co mówił świeżo po ogłoszeniu wyników szef Wielkopolskiej Platformy Rafał Grupiński.
Jestem zadowolony oczywiście z wyniku Koalicji Obywatelskiej. Jestem zadowolony dlatego, że to jest kwestia nie tylko sukcesu czy pierwszego miejsca, jeśli chodzi o poparcie społeczne, ale to są za tym dwie rzeczy ważne. Pierwsza, że nasz elektorat poczuł się na tyle zmobilizowany, że dał nam ten sukces. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też jakby funkcjonowania rządu przez najbliższe lata. A po drugie, że to poparcie dla proeuropejskiej polityki jakby wygrało w tych wyborach. To widać poprzez właśnie poparcie naszego środowiska Platformy Obywatelskiej. To jest dla nas bardzo ważne, bo w Europie bardzo wzrosła liczba populistów, partii, które, czy wspomnimy o Le Pen we Francji, czy AfD w Niemczech, już nie mówiąc o Orbanie, więc mamy tę niezwykłą okazję powiedzieć Europie, w Polsce Europa zwycięża, ta demokratyczna, ta oparta na wartościach wyrosłych z kultury Morza Śródziemnego, na których Europa kiedyś się budowała, i że w Polsce wraca szacunek do tych wartości, które Europa sobą niesie.
Mówicie o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej. Rafał Grupiński, widać, że zadowolony, ale tak czysto teoretycznie, ja wiem, że to inne wybory, wiem, że frekwencja nie była najlepsza, ale gdyby były progi, to tak naprawdę mielibyśmy trzy partie, mielibyśmy Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość, które miałyby więcej głosów, więcej mandatów, gdyby to były wybory do Sejmu, niż Platforma Obywatelska. I to już jest pewnie jakiś problem z punktu widzenia koalicji rządzącej.
No zwróćmy uwagę na to, że 12% Konfederacji to jest co trzecia droga i Lewica mają razem. I spójrzmy na to, co dzieje się już w obozie koalicjantów w ramach różnych niesnasek. Między nimi Joanna Mucha z Polski 2050 już mówi, że trzeba przemyśleć projekt trzeciej drogi, bo na tym etapie on jest bez sensu i partie tworzące go tracają swoją tożsamość. Marek Sawicki krytykuje własny rząd z mównicy sejmowej i własnych ministrów. No jest tam ewidentnie nerwowo, a ta nerwowość jest spowodowana fatalnym wynikiem i Lewicy, i Trzeciej Drogi. Przy czym chyba nie robiłbym tutaj rankingu, która z tych formacji poniosła większą porażkę, bo obie no niestety mają żenujący wynik. Nie tak to miało wyglądać, a Tusk może być zadowolony, bo to jest początek procesu marginalizowania swoich koalicjantów. Pytanie, co dalej?
To tylko taki szczegół, trzecia droga akurat w Wielkopolsce, tak. Jeśli patrzymy na wszystkie województwa, to była najlepszy wynik. Z czego to wynika? Mieli tutaj lepszą kampanię? Bartek Lis.
Nie wiem, czy mieli tutaj lepszą kampanię, bo też nie wiem, jak wyglądała kampania trzeciej drogi w innych województwach, ale wiemy, że tutaj akurat w Wielkopolsce, gdzie te nastroje są bardziej takie proeuropejskie, to akurat trzecia droga, która raczej proeuropejska jest bardziej niż eurosceptyczna, tutaj zdecydowanie miała ten pakiet wyborców większy, ale też wiemy, że z analiz powyborczych, że problemem trzeciej drogi, problemem Lewicy było przede wszystkim to, że ich wyborcy zostali w domu i to mnie bardziej dziwi w kontekście wyborców Lewicy.
Albo też oddawali głos na inne ugrupowania, tak, bo ten odpływ z trzeciej drogi był bardzo duży.
Tak, ale w mniejszym stopniu to był odpływ chociażby do Koalicji Obywatelskiej, bo mówiło się o tym, że koalicja zjadła swoje przystawki obywatelska, a to w większym stopniu był jednak problem tego, że wyborcy tych dwóch ugrupowań zostali w domu. To bardziej mnie dziwi w kontekście Lewicy, bo jednak Lewica w Europie wcale taka słaba nie jest, a trzecia droga ma wyborców jednak najbardziej centrycznych. I tacy wyborcy w kontekście wyborów europarlamentarnych może faktycznie niekoniecznie są pobudzeni do tego, żeby na takie wybory pójść, ale no też trzeba pamiętać, że jednak mimo wszystko te wybory europarlamentarne różnią się od wyborów parlamentarnych i ja bym tutaj aż takiego znaczenia nie przykładał do tego, że ten wynik faktycznie PiSu i Konfederacji dawałby im w Sejmie przewagę.
Bo tu, jak wiemy, były dwa komitety koalicyjne, tak naprawdę i Lewica, i Trzecia Droga. Pewnie gdyby przed wyborami do Sejmu było takie zagrożenie, to inaczej byłoby to zorganizowane, nie byłoby po prostu tych komitetów. Próg 5% raczej byłby do osiągnięcia. Czy ta oferta Trzeciej Drogi rozmywa się po prostu, czy no właśnie, skąd ten kryzys? To jest pytanie.
Ja bym to wiązał jednak wprost z tym, co mówi i robi w ostatnich miesiącach Szymon Hołownia. Mówię na przykład, na pewno ten element showmaństwa i Sejmfiksu przestał działać, to z pewnością. Natomiast Hołownia podejmuje też takie ruchy, które są niekonsekwentne i takie, które mogą część elektoratu zrażać. Ja wrócę do tych związków partnerskich oczywiście, ale tutaj jego działania, jego decyzje są takimi, które elektorat mogą po prostu zniechęcać do niego. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do trzeciej drogi i do Wielkopolski, to pewnie by trzeba bardziej przeanalizować, ale zwrócę na przykład uwagę na fenomenalne wyniki Jana Libickiego z niektórych okręgów w Wielkopolsce do Senatu, czyli polityka PSL, więc to może jakoś w jedną całość się składa. Natomiast tak, świeżość trzeciej drogi się wyczerpuje i zdają się to dostrzegać sami politycy trzeciej drogi, którzy mówią, że no, być może trzeba będzie jednak się rozejść.
A to jest realny scenariusz, waszym zdaniem? Rozłam w trzeciej drodze?
Myślę, że tak. I myślę, że to od początku był projekt krótkoterminowy. On i tak
na liderzy fali mówili co innego.
No tak, ale PSL już w przeszłości wchodził w wiele takich kooperacji. One zawsze się prędzej czy później kończyły. Ja myślę, że on i tak trwa cały czas dość długo na fali tego. Myślę, że mimo wszystko nadspodziewanie dobrego wyboru 15 października, bo chyba nawet liderzy trzeciej drogi nie spodziewali się, że ten wynik będzie aż tak dobry i na fali tego poszli razem w wyborach samorządowych, gdzie to było z perspektywy Polski 2050 bardzo na rękę, bo wiemy, że PSL w tych wyborach był zawsze dość mocny. No i teraz też ten czas pomiędzy jednymi a drugimi wyborami, mówię już o europarlamentarnych, był na tyle krótki, że ten projekt cały czas trwał, a nie sądzę, aby do kolejnych wyborów parlamentarnych jakiekolwiek szanse były na to, aby trzecia droga w tej formie, jakiej jest obecnie, pozostała. Zresztą też słyszałem taki komentarz, że jakby nazwa trzecia droga też straci sens w momencie, kiedy nie jesteś trzecią siłą, tak. A w tej chwili trzecia droga nie jest trzecią
zgoda.
Siłą.
To jest projekt, który obliczony był na 3 wybory, one się odbyły, traci sens w tej chwili.
Dla kogo to jest większy problem? Dla PSL-u czy dla Polski 2050?
Według mnie dla Polski 2050, bo PSL ma już doświadczenie w wychodzeniu z takich kryzysów.
Wiedzą, gdzie znaleźć sobie miejsce.
Tak, oni się zawsze gdzieś tam utrzymują na tej powierzchni politycznej.
Ciekawe, jakby PSL zachował się w przypadku wyborów prezydenckich za rok, prawda? Czy nie chciałby mieć też swojego własnego kandydata jednak, czy poparłby Hołownię?
No to jest dobre pytanie. Też,
przecież tam to nie jest tak, że trzecia droga musi poprzeć cała Szymona Hołownię, no bo tam jest aktyw partyjny, struktury, działacze, wszyscy mają swoje ambicje i sam Władysław Kosiniak-Kamysz być może ma też te ambicje prezydenckie, chociaż twierdzi, że raz już próbował i ma to doświadczenie za sobą, no ale wiemy, jak to jest w polityce, to nic nie musi oznaczać.
Bo co do Polski 2050, to wydaje mi się, że nie mamy wątpliwości, że tutaj kandydowałby pewnie właśnie Szymon Hołownia. Co do PSL-u, no właśnie, jest Władysław Kosiniak-Kamysz, a ewentualnie za nim kto? Chyba, że manewr powtarzamy z Andrzejem Dudą, który wykonał Prawo i Sprawiedliwość. Polityk wyciągnięty gdzieś tam z tylnego szeregu, potrafiący zrobić bardzo dobry wynik.
Albo jakiś odnoszący sukcesy minister, który jest sprawny i o którym jest głośno.
No tak, to też już muszą być wtedy konkretne sukcesy, musi być coś do pokazania. To porozmawiajmy teraz trochę o Prawie i Sprawiedliwości. Moim zdaniem najciekawszy przypadek tak w ogóle, jeśli chodzi o Wielkopolskę, bo do Parlamentu Europejskiego dostaje się kandydatka z trzeciego miejsca na liście. Nie dostaje się Ryszard Czarnecki, nie dostaje się też Wojciech Kolarski, minister prezydencki, bardzo wspierany przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas tej kampanii. Co nie zadziałało?
No jak się rozmawia prywatnie z politykami z różnych opcji w Poznaniu, to powtarza się takie sformułowanie, że największym przegranym wyborów w okręgu numer 7, czyli w Wielkopolsce, jest prezydent Andrzej Duda i trudno się z tym nie zgodzić. Powiedziałbym więcej, to jest nie tylko przegrana, ale to jest po prostu upokorzenie. Ja nie pamiętam...
3 razy gorszy wynik miał niż Marlena Maląg, mniej więcej.
Tak. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby w taki sposób urzędujący prezydent zaangażował się w bieżącą walkę polityczną podczas jakichś wyborów. On postawił wszystko na jedną kartę, postawił wszystko na swojego, jak mówi, przyjaciela, którego zna od 40 lat, w tym z harcerstwa, Wojciecha Kolarskiego. W Wielkopolsce w czasie tej kampanii wyborczej, w tym w maju, był co najmniej kilka razy. w jednym z tych miast, które odwiedził, wręcz nie wytrzymał i powiedział, że zostawiam wam swojego ministra, głosujcie na niego, to jest świetny człowiek, to jest mój przyjaciel. No tak to nie powinno wyglądać. Ja się tu zgadzam z Michałem Wawrykiewiczem, że są tutaj wątpliwości też dotyczące finansowania kampanii wyborczej, bo do tego była zaprzęgnięta cała machina kancelarii prezydenta. Chciałbym poznać koszty tych wszystkich wizyt, które prezydent Andrzej Duda w Wielkopolsce odbył. Myślę, że to są tysiące złotych, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że na przykład wizyta na początku maja pana prezydenta w związku z rocznicą wejścia do Unii Europejskiej nie była tym podyktowana, tylko była podyktowana tym, żeby obok niego stanął Wojciech Kolarski. No
zawsze znajdzie się jakieś wytłumaczenie. Teraz to była rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej i prezydent mówił, że chce po prostu świętować w takim miejscu, a nie w innym.
Natomiast to jest po prostu psucie państwa. Tak to nie powinno wyglądać. Duda nic nie osiągnął, a został upokorzony a jego urząd jakby podlega coraz większej degeneracji. Dramat to jest.
Tak, ja dodam, że o ile Andrzej Duda się bardzo zaangażował w kampanię Wojciecha Kolarskiego, o tyle mam wrażenie, że Wojciech Kolarski się nie za bardzo zaangażował we własną kampanię. Jako dziennikarz nie przypominam sobie, abym w Poznaniu był na jakiejś konferencji prasowej Wojciecha Kolarskiego.
Chyba były, ale mało faktycznie.
Mało go było, bardzo mało go było. Mam wrażenie, że wziął za pewnik, że po prostu jako jedynka Prawa i Sprawiedliwości i jemu się ten mandat będzie należał. I z takiego punktu widzenia czystej sprawiedliwości i zaangażowania się w kampanię uważam, że dobrze się stało, że Wojciech Kolarski tego mandatu nie uzyskał, bo nawet Ryszard Czarnecki był o wiele bardziej aktywny, już nie mówiąc o Bartłomieju Wróblewskim, który jak wiemy zawsze podczas swoich kampanii aktywny jest bardzo.
No to też nieprawdopodobne, że angażowanie urzędu prezydenta poskutkowało tym, że jego kandydat, na którego stawiał ma plus Ryszard Czarnecki mają wynik dwa razy gorszy niż Marlena Maląg. No to jest nieprawdopodobne.
Znaczy to, że prezydent Andrzej Duda głosował w Ostrowie Wielkopolskim, który jest miastem. Tak naprawdę Marleny Maląg wbrew pozorom mogło zadziałać na niekorzyść Kolarskiego.
Tego nie wiem, ale wiem też na przykład, że premier Jarosław Kaczyński miał innego kandydata.
Był Ryszard Czarnecki
i Kaczyński został tak samo upokorzony, jak został upokorzony w Wielkopolsce prezydent Andrzej Duda. Także żaden z tych polityków nic tu nie ugrał. Mandat zrobiła Marlena Maląg w okręgu, w którym ma fenomenalne poparcie, o czym świadczyły wyniki już w poprzednich wyborach jesiennych, parlamentarnych. Zrobiła mandat osoba, która jest twarzą programów socjalnych PiS-u, twarzą 500+. Widzimy, czego chce elektorat PiS. Nie chce tego, żeby Andrzej Duda wskazywał im z Warszawy, na kogo mają głosować. Chce głosować na twarz programów socjalnych, które wiele, powiedzmy sobie szczerze, osób wyprowadził z biedy po prostu.
Ciężko powiedzieć też, że to jest kwestia tego, kto jest z Wielkopolski, jak to nie, bo patrząc na inne listy, no to jednak tych w cudzysłowie spadochroniarzy dosyć dużo się dostało z Wielkopolski, prawda?
No tak, bo też startowali praktycznie sami spadochroniarze, to Konfederacja mówiła o tym, że ich lista jest zbudowana tylko i wyłącznie z osób, które z Wielkopolską są związane, no chociażby Krzysztof Hetman, pomimo nie najlepszego wyniku Trzeciej Drogi w całym kraju, tutaj z tym mandatem problemu nie miał, a przecież sam spadochroniarzem jest.
Ale zdobył najmniej głosów.
Ale zdobył najmniej głosów, tak. To też jest warte zaznaczenia, że pomimo tego, że kolokwialnie mówiąc to Joanna Scheuring-Wielgus tak na wślizgu ten mandat otrzymała już po tych rannych oficjalnych wynikach, to właśnie Krzysztof Hetman miał od niej zdecydowanie mniej głosów. Zatem te mandaty dla spadochroniarzy dziwić nie mogą, bo po prostu było ich tylu na listach i na tak eksponowanych miejscach, że tak się stać musiało.
Czyli po prostu Marlena Maląg zadziałała tym, co do tej pory robiła, tym, że była ministrą w rządzie Zjednoczonej Prawicy, rozdawała pieniądze, mówiąc tak kolokwialnie.
Tak, dokładnie.
To jest poparcie w okręgu, z którego pochodzi.
To teraz Konfederacja, 12% mniej więcej w skali kraju, 13%, czyli jeszcze więcej w Wielkopolsce, to może być pewnym zaskoczeniem. My możemy posłuchać, co mówiła jedynka na wielkopolskiej liście, Anna Bryłka, która zdobyła około 111 tysięcy głosów, także całkiem dużo, bodajże czwarta była w Wielkopolsce, jeśli chodzi o wynik, za Marleną Maląg, za Michałem Wawrykiewiczem i za Ewą Kopacz. No to oddajmy głos Annie Bryłce.
gigantyczny sukces. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dwucyfrowego wyniku. Jesteśmy w ogóle bardzo zadowoleni z tego, że udało się nam wyprzedzić trzecią drogę, udało nam się wyprzedzić lewicę, że wprowadzamy trzecią największą delegację z Polski do Parlamentu Europejskiego. No to jest dla nas bardzo, bardzo duży sukces, ale to też były dla nas naturalne wybory, to znaczy my byliśmy w stanie się i na tej scenie politycznej odróżnić, ale też wyróżnialiśmy się wiarygodnością i konsekwencją w prezentowaniu poglądów, zwłaszcza tych krytycznych wobec Unii Europejskiej. No i to najprawdopodobniej zbudowało nam zaufanie wśród wyborców.
To jest pewna żółta kartka dla Unii Europejskiej, ten dobry wynik Konfederacji, odpowiada Tomasz Nieczek.
Ja jestem przerażony wynikiem Konfederacji, bo to jest 12% w skali kraju w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z zeszłego roku. Tam było 7%, zdaje się. To jest ogromny sukces i ten mandat, nie wiem jak sądzicie, w Wielkopolsce jednak mimo wszystko niespodziewany. Mówiło się raczej o drugim mandacie dla PiSu, prawda?
No ale przy takim wyniku to niemal oczywisty się wydaje, że ten mandat musiał trafić do Anny Bryłki, która tak, generalnie w tej Konfederacji tak, chyba jedną z bardziej rozpoznawalnych tak, postaci w skali całego kraju.
Przytoczyłeś cytat z Bryłki, ona już wcześniej wypowiadała się w takim tonie, że Polska powinna Unię Europejską opuścić w jakiejś perspektywie czasowej. To jest przerażające, to jest czerwona kartka również dla rządzących. Niech wymyślą, co z tym zrobić i jak to zatrzymać. I też myślę, że dla nas wszystkich jakieś wyzwanie, dla tych wszystkich, którzy chcą studiować za granicą, którzy wysyłają swoje dzieci na studia za granicą, którzy z dowodem osobistym w kieszeni będą jechać w tym roku tylko z dowodem na wakacje, żebyśmy... Znaczy naprawdę to jest, no to jest już dzwonek alarmowy.
Bartek Lis?
Dzwonek alarmowy i tak mniejszy niż w innych krajach Europy, tak, bo chociażby w Niemczech, Francji, czy Belgii, czy Holandii, tam te partie skrajnie prawicowe osiągały jeszcze lepsze wyniki niż tutaj w Polsce Konfederacja. Od początku kampanii mówiło się, że o ile Konfederacja troszeczkę odpuszczała wybory samorządowe, o tyle do europarlamentarnych pójdzie mocno i można było się spodziewać tego, że ten wynik będzie dobry, ponieważ Konfederacja miała dość sporą niszę do zagospodarowania, bo jako jedyna mogła być przejrzysta w tych swoich poglądach dla wyborców, no bo nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym eurosceptyzmie, no to Konfederacja mogła odbijać piłeczkę, że no tak, ale wy mieliście swoich europosłów przez ostatnie 5-10 lat w Parlamencie Europejskim i co? I nic. A my możemy wprowadzić nową, świeżą krew i to, co mówimy, to faktycznie tak będziemy to robić. Anna Bryłka, tak jak powiedziałeś, dość rozpoznawalna postać całej Konfederacji. Myślę, że w całym kraju. Mnie ten mandat nie dziwi. Spodziewałem się go i sama Konfederacja też pamiętam takie słowa Anny Bryłki, że Konfederacja liczyła na 5-6 mandatów i jednym z tych mandatów takich 50-50 to właśnie był ten mandat w Wielkopolsce.
Czy protesty rolników zapewniły ten mandat Annie Bryłce? No, Wielkopolska jest jednak regionem dosyć mocno rolniczym.
Nie wiem, aczkolwiek na pewno miały na to wpływ. Troszeczkę już te protesty się rozmyły na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy. One w tych ostatnich właśnie dniach przed kampanią aż tak mocne nie były, ale na pewno to był jeden z punktów, który Konfederacji pomógł, bo tak jak mówię, Konfederacja mogła powiedzieć, że my jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi i faktycznie coś z tym zrobimy, a gdy to mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, to jednak ich wiarygodność była troszeczkę niższa.
No, Bryłka jest ekspertką, jak sama o sobie mówi, Konfederacji do spraw rolnictwa, więc myślę, że ta koincydencja czasowa z protestami rolników jej pomogła. Ona często podnosiła sprawę Zielonego Ładu, grała tą kartą w kampanii, bo czy jakiś wpływ pewnie na ten dobry wynik to może mieć. Natomiast ci wszyscy, którzy myśleli po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, pamiętacie, jak Sławomir Mentzen wtedy tak dość szczerze mówił o tym, że to fatalny wynik i był taki złany właściwie. To się rzadko zdarza w polityce, żeby polityk to pokazał. Więc ci wszyscy, którzy już chcieli Konfederację w zeszłym roku pogrzebać, no mocno się zdziwili.
Mi się wydaje, że oni też trochę zmienili samą kampanię. Nie było już lądowania śmigłowcami, nie było takiego show jak wcześniej, nie było tych piw z Mentzenem i może to też trochę się przełożyło.
A z drugiej strony takie sprawy jak na przykład Gaśnica i Grzegorz Braun, przecież to działo się całkiem niedawno, nie zaszkodziły im, więc jakby trudno powiedzieć, żeby oni pokazywali jakąś delikatniejszą czy bardziej lightową twarz, prawda?
Ja myślę, że w kontekście wyborów do Europarlamentu Grzegorzowi Braunowi ta sytuacja wręcz pomogła.
Tak, on został podobno wymieniony na liście najdziwniejszych, tak to mniej więcej było nazwane, europosłów, no ale jednak tym europosłem jest.
To może mandat. Być krótka kariera w Parlamencie Europejskim, jeżeli on będzie podejmował podobne akcje
Tak. Trzeba też pamiętać, że łatwiej jest odebrać immunitet w Parlamencie Europejskim. To chyba zwykła większość wystarcza, więc prostsza procedura jeszcze niż w polskim Sejmie. No ale jednak ta Konfederacja tam wchodzi. Jak myślicie, z kim oni będą współpracować w tym Parlamencie Europejskim? Czy z nikim po prostu będą rejtanami takimi współczesnymi?
No mam nadzieję, że zostanie stworzony, nazwałbym go na potrzeby tej dyskusji, taki kordon sanitarny wokół nich, jak to często się w Europie robi i że ta współpraca tam będzie, że oni będą po prostu na marginesie Parlamentu Europejskiego.
Ale gdyby stworzyli grupę z i deputowanymi na przykład AfD i z deputowanymi z grupy Marine Le Pen, to tam naprawdę już jest kilkadziesiąt osób.
To jest dużo szabel, ale to jest jednak wciąż bardzo mało w stosunku do tego, co ma Europejska Partia Ludowa, socjaliści i tak dalej. Na szczęście.
Tak. Tamta przewaga mandatów jest jeszcze bezpieczna, ale tak jak mówisz, ta grupa skrajnie prawicowych partii się zwiększa i ta liczba mandatów się zwiększa, tak. I to jest na pewno to pewien kierunek, w którym
trend idzie. Jest niepokojący, bo za 5 lat są kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego.
No ale dużo się może w tym czasie jeszcze wydarzyć. To niech będzie puenta naszej rozmowy na temat polityki. Ja tylko śpieszę z aktualizacją. Jest 36. minuta na Mistrzostwach Europy. Szwajcaria prowadzi z Węgrami 1-0, przepraszam. A teraz mamy krótką przerwę muzyczną.
On the beach like we were castaways. We've been in the storm, been to an Irish bar in central Rome, driven to hospitals with broken bones. We shared a toothbrush and shared our home. We've seen the moon reflect on the rolling tide, been up at 5 a.m. watching the sunrise, because the world looks better when I'm by your side. Oh, why, oh, why, oh, why? When you and I collide, you bring me to life. Yeah, you bring me to life. You bring me to life. When you and I collide, you bring me to life. Yeah, you bring me to life. You bring me to life. We've been on the road, we've watched the blossom fall to earth like snow, fumbled in cubicles in Tokyo, and been to funerals in rented clothes. We drank your father's whiskey when your grandma died. You brought me to the morning through my darkest nights. Yeah, the world hurts less when I'm by your side. Oh, I, oh, slept and missed the northern light. You lost your wedding ring, but I didn't mind, 'cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
To był tydzień w Wielkopolsce.
To jest audycja, w której dziennikarze komentują wydarzenia minionego tygodnia. Zanim komentarz, cały czas 1-0 prowadzi Szwajcaria z Węgrami. Przypominam, trwają mistrzostwa piłkarskie w Niemczech. To przechodzimy teraz do tematu logo Poznania. Prezydent Poznania zwolnił pełnomocnika do spraw marki miasta Cezarego Tylińskiego. Pewnie nie byłoby głośno o sprawie, gdyby nie to, że to on prezentował w maju na Impakcie nowy znak, niektórzy mówią logo Poznania. Przewrócone P na zielonej tarczy spotkało się z krytyką nie tylko rywali Jacka Jaśkowiaka, ale także radnych z jego środowiska. To zanim porozmawiamy o pełnomocniku, krótkie pytanie. Co myślicie w ogóle o tym znaku, symbolu, logo? Zaczyna Bartek Lisy.
Ja myślę, że o gustach się nie dyskutuje. Mi osobiście nie do końca przypadło do gustu to nowe logo, ale też rozumiem jego obrońców, bo faktycznie minimalizm jest teraz w modzie, a to logo jest na pewno minimalistyczne. Ja myślę, że sam jego wygląd nie jest aż tak kontrowersyjny i to logo też jest dość wdzięczne w użyciu, a to jest też ważne w kontekście logo miasta, żeby można go dość sprawnie i łatwo można było używać w różnych kontekstach. Więc myślę, że ono złe nie jest, ale sam sposób wprowadzenia tego logo i cała komunikacja wokół tego logo, no to już jest większy problem.
Tomasz Nyczka, Gazeta Wyborcza.
Nie mam żadnego problemu z tym logo, ani z tym, ile wydano na nie pieniędzy. Nie uważam, żeby to 150 tysięcy złotych to było jakoś bardzo dużo, biorąc pod uwagę...
Ostatnio tyle wydawała Warszawa na przykład.
Co towarzyszyło tej sprawie, na przykład specjalnie dedykowana, bogata strona internetowa na ten temat i tak dalej. Ja nie wiem, czy ono jest dobre, czy złe. Mam w ogóle takie wrażenie, że w całej tej dyskusji już wszyscy zajęli w tej sprawie stanowisko, a najczęściej ci, którzy na strategii, na komunikacji i na marce się nie znają. Tak jak mówię, nie mam z nim problemu. To, co mnie o wiele bardziej interesuje, niepokoi, i to jest brak transparentności wokół tej sprawy ze strony Urzędu Miasta i to, co się po ogłoszeniu tego logo i nowej strategii marki na Impakcie wydarzyło. To mnie niepokoi. Jak się rozmawia z politykami Koalicji Obywatelskiej po zwolnieniu odpowiedzialnego za logo i za strategię komunikacji urzędnika, jak rozmawia się z nimi w tym tygodniu, to określenie, które najczęściej pada w tych prywatnych rozmowach, to jest określenie kozioł ofiarny. Wydaje się, że po prostu wokół tej sprawy zrobiło się już tak gorąco, na pana prezydenta spadła taka krytyka w mediach tradycyjnych, społecznościowych, że należało i trzeba było znaleźć kogoś, kto poniesie odpowiedzialność za to. Niepokojące jest również to, jak Urząd Miasta to komunikował, że użyję takiego słowa.
To ja ci wejdę w słowo, bo możemy odsłuchać oświadczenia Urzędu Miasta, które dostawali dziennikarze pytający właśnie o to zwolnienie.
Przyczyną rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z panem Cezarym Tylińskim oraz będącego następstwem rozwiązania umowy o pracę odwołania z funkcji pełnomocnika były kwestie związane z naruszeniem wewnętrznych procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Poznania. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę nie były kwestie bezpośrednio związane z marką miasta i logotypem akcji promocyjnej Jesteś u siebie.
To ja jeszcze tylko dopowiem, bo dopytywałem później, co konkretnie się stało i tutaj cytat, wypowiedź dyrektora gabinetu prezydenta Poznania. Odpowiedź w oczekiwanym zakresie wykracza poza zakres informacji publicznej, ponieważ dotyczy spraw w relacji pracodawca-pracownik, które mogą być przedmiotem ewentualnego sporu sądowego. W tej sytuacji dalsze komentowanie sprawy nie jest możliwe. Pamiętacie, tam też były takie plotki, doniesienia, że podobno urzędnik złamał pewne procedury zamówień publicznych.
Tak, prawo zamówień publicznych. Podobno o to chodzi, ale tak jak powiedziałeś, chociażby dyrektor Pawełczak nie chciał komentować spraw kadrowych Urzędu Miasta. No z tego co wiem, to faktycznie mogło tam dochodzić do pewnych, nie wiem, nieprawidłowości ze strony pana Tylińskiego, ale wydaje mi się, że jednak timing tego zwolnienia powoduje to, że opinia publiczna dość jednoznacznie łączy to wszystko z wprowadzeniem nowego logo. O ile to jest w ogóle nowe logo, bo wiemy, że dyrektor Pawełczak już mówi, że Poznań wcale nie ma nowego logo i to jest tylko kampania promocyjna, coś tak jak Wolne Miasto Poznań. no to tutaj nasuwa się pytanie, no to dlaczego chociażby cała strona oficjalna miasta Poznań.pl została zmieniona i to logo na tej stronie widnieje, zresztą podczas prezentowania tego logo i całej nowej strategii komunikacyjnej podczas Impaktu, tam raczej nigdzie nie padało, że to jest jedynie jakaś akcja marketingowa, czy też jak później mówiła chociażby rzeczniczka prezydenta Joanna Żabierek, że to jest dopiero propozycja, która będzie jeszcze podlegała dalszym konsultacjom.
To też byłaby pewnie trochę taka, no nie chcę powiedzieć, że hipokryzja, ale przypomina mi się sytuacja z byłą już dyrektor ogrodu zoologicznego. Tam bardzo długo prezydent czekał ze zwolnieniem, aż już sprawa nabrała, że tak powiem, rumieńców, aż już były postawione zarzuty prokuratorskie.
Jasne, a i tutaj też są jakieś nieprawidłowości rzekomo, więc pojawia się pytanie o to, dlaczego wcześniej tej sprawy nie rozwiązano. Politycy Koalicji Obywatelskiej z Placu Kolegieckiego mówią, że w tym miejscu w gabinecie rzeczywiście powiedzmy wiele rzeczy działo się dość swobodnie i było na uścisk dłoni umawianych, ale że to tak działo się już od bardzo, bardzo dawna, a że ta sprawa nieprzypadkowo została wyciągnięta teraz, żeby mieć dodatkowy argument no i po prostu pożegnać się z urzędnikiem, z którym Urząd Miasta chce się pożegnać, bo zrobiło się gorąco wokół sprawy logo i marki. I może na chwilę do wehikułu czasu. 2020 rok, początek pandemii, Katarzyna Kierzyk-Koperska, która w czasie tej pandemii podejmuje decyzję o zamknięciu poznańskich lasów. Jak się okazuje, niesłusznie, bo nie było takiej potrzeby. Wcześniej oczywiście informując o tym pana prezydenta, po podjęciu decyzji dostaje SMS-a od pana prezydenta: Kasiu, podjąłem decyzję o zwolnieniu się z pracy. I jeszcze jedna sprawa. 2023 rok, wokół remontów w Poznaniu robi się bardzo gorąco, narzekają mieszkańcy, narzekają kierowcy, narzekają przede wszystkim ci, którzy prowadzą tam biznesy, restauratorzy, knajpy, które upadają. Coraz częściej mówi się o tym, że remonty są źle prowadzone i pan prezydent wzywa swojego zastępcę, wtedy pierwszego, najważniejszego, Mariusza Wiśniewskiego i mówi mu: no Mariuszu, muszę ci odebrać nadzór nad biurem koordynacji projektów, czyli tym, które remonty w Poznaniu nadzoruje. Komunikat oczywiście do mediów jest ogólny, mówi o restrukturyzacji, optymalizacji i tak dalej, jak w korporacji poważnej. Ale do mediów idzie taki przekaz, no, że skala remontów była źle oceniona, że terminy niedotrzymane. Znaleziono osobę, która jest za to odpowiedzialna.
Czyli jako dziennikarze trochę się tutaj zgadzamy, że w sprawie zwolnienia Cezarego Tylińskiego urząd trochę za mało wyjaśnił.
Zdecydowanie za mało transparentności, której bym oczekiwał.
Tak, tak, zdecydowanie, i sam fakt tego, że w momencie ogłoszenia pan prezydent, pani rzecznik są w Berlinie, praktycznie nie ma kto skomentować na gorąco tej decyzji, zostaje tylko dyrektor gabinetu prezydenta, pan Pawełczak, który też dość enigmatycznie odpowiada na pytania. No nie wiadomo, o co chodzi z tym logo, i to jest największy jego problem.
Pan prezydent stoi podczas Impaktu na scenie obok Cezarego Tylińskiego i razem ogłaszają tę nową strategię komunikacji i logo na wydarzeniu, o którym pan prezydent mówi, że jest jednym z najważniejszych w tej chwili w Europie. Nikt nie odnosi wtedy wrażenia, że to jest logo na próbę, prawda? I komunikacja na próbę.
Ta narracja
zmienia się ze strony rzecznika Urzędu Miasta i ze strony Urzędu Miasta kilka tygodni później, gdy wokół tej sprawy robi się głośno. Co się stało, że logo i strategia i marka, które no miały być na stałe, nagle stają się na próbę?
Zresztą to powiem, sam Cezary Tyliński w takim swoim oświadczeniu na mediach społecznościowych pisze o tym, że w momencie, kiedy on pracował nad tym nowym logo, nie było w ogóle mowy, że to ma być tylko jakaś propozycja i że ona jeszcze będzie podlegała jakimkolwiek konsultacjom. To ja tutaj dostrzegam taką ewidentnie bezpośrednią szpileczkę w kierunku pani Żabierek, która mówiła właśnie o tym, że to jest dopiero propozycja i ona jeszcze będzie konsultowana w najbliższych tygodniach.
Miasto ogłasza logo, miasto ogłasza nową strategię. Krytykuje to wiele osób, jest krytyka w mediach społecznościowych. Krytykują te sprawy również radni Koalicji Obywatelskiej, którzy potem pana prezydenta wzywają na posiedzenie klubu radnych KO, i na tym posiedzeniu pan prezydent no już mówi w zupełnie inny sposób. Mówi radnym, że to jest właściwie takie, żeby sprawdzić. Będziemy nad tym pracować.
Wydaje mi się, że to logo będzie jednak efemerydą i raczej szybko o nim zapomnimy. Krótko jeszcze zamykając ten wątek, czy ogólnie marka Poznania, już pomijając logo, nie logo, była w ostatnich latach dobrze prowadzona?
Myślę, że nie było potrzeby w tym momencie zmieniania jej, bo myślę, że to Poznań know-how w jakiś sposób działało i już weszło w krwioobieg społeczeństwa i nie było potrzeby, aby teraz na szybko, bo ta zmiana nie była w jakimś wielkim stopniu zapowiadana, że miasto będzie nagle zmieniało swoją strategię komunikacyjną, strategię rozwoju i będzie nagle zmieniało też swoje logo, więc myślę, że troszeczkę sobie sami tego piwa naważyli niepotrzebnie i teraz to piwo muszą wypić, a tych beczek się robi coraz więcej.
To ja tylko dodam, że ta sprawa na pewno marce Poznania i Poznaniowi nie pomogła.
Ja myślę, że to logo już jest spalone.
Już jest spalone. To zamykamy ten wątek. Jeszcze jeden temat z regionu, żeby trochę było różnorodnie. I Gniezno. Dokładna data koronacji Bolesława Chrobrego nie jest znana, ale za ten dzień uznaje się 18 kwietnia 2025 roku, więc w przyszłym roku przypada 1000. rocznica. W tym tygodniu podpisano list intencyjny w sprawie organizacji tego wydarzenia. Powiem wam, kto podpisał ten list. Wojewoda Wielkopolska, prymas Polski, marszałek województwa, starosta gnieźnieński i prezydent Gniezna, czyli dużo ważnych osób. Możemy też posłuchać, co mówił podczas wydarzenia marszałek województwa Marek Woźniak, który ocenia, że koszt organizacji takiego wydarzenia to może być nawet 6 milionów złotych.
Ja traktuję też to zobowiązanie jako potwierdzenie, że będę się ubiegał przed sejmikiem o finansowanie tych przedsięwzięć, które zostaną nam zaproponowane do współfinansowania i że deklaruję oczywiście gotowość do takiego współfinansowania. To jest wydarzenie ważne dla Wielkopolski, nie tylko dla samego Gniezna. Towarzyszyły będą temu różne wydarzenia, tutaj szczególnie dla mieszkańców, dla turystów. Odtworzenie, rekonstrukcja tej koronacji w postaci wykorzystania grup rekonstrukcyjnych i też całego scenariusza z tym związanego i to w kilku odsłonach. Mówimy dzisiaj o 6 propozycjach w okresie sierpniowym.
Wygląda to dosyć ciekawie, wielkie wydarzenia, inscenizacje. Potrzebujemy takich uroczystości? Bartek List, telewizja WTK.
No myślę, że dla Gniezna to jest najlepsza forma promocji, jaką Gniezno mogłoby mieć, no bo umówmy się, tysiąclecie koronacji pierwszego króla Polski to jest ważna historycznie data. Wiemy, że, znaczy my tego nie pamiętamy, ale gdzieś tam z tych historycznych, z historycznej prasy można się dowiedzieć, że obchody tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku też były robione z pompą, więc myślę, że dla Gniezna, które jest tą historyczną pierwszą stolicą Polski, to co jak nie koronacja pierwszego króla Polski ma być takim kołem zamachowym promocji miasta.
Ja myślę, że to jest dobra okazja dla Gniezna i dla całego regionu, żeby ją wykorzystać PR-owo po prostu, bo każda wzmianka o tym, że takie miasto jest, jaka była jego rola w początkach państwowości polskiej, jest na wagę złota. Pamiętamy, co się działo przy okazji zwycięskiego powstania wielkopolskiego, jak długo politycy z regionu musieli walczyć o to święto i to się ostatecznie udało. I bardzo ważne jest to, że w Gnieźnie ma się odbyć zgromadzenie narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu z tej okazji. Drugie, o ile dobrze pamiętam, wyjazdowe w ogóle, po tym w Poznaniu z okazji rocznicy chrztu, także PR-owo można to doskonale wykorzystać, szczególnie, że jak czytamy, wydarzenia związane z tymi obchodami mają się odbywać przez cały przyszły rok.
Ta data jest godna aż takiego uczczenia? Tak. Nie jest to jednak ten początek państwa polskiego, bo to o tym się mówi w kontekście jednak chrztu, czyli trochę wcześniej niż ten...
No jeżeli mamy taką okazję, żeby się promować, to nie będziemy chyba narzekać na skalę tych obchodów.
Tak, tak. Też się zastanawiałem, czy ta data jest godna, ale dla Gniezna to myślę, że to jest najlepsza możliwa okazja do promocji, więc trzeba z tego korzystać.
Czy to się przebije do takiej ogólnopolskiego mainstreamu, ten rok koronacji, czy raczej będziemy to coś, co będzie mocno wielkopolskim akcentem?
Myślę, że niektóre jego fragmenty na pewno, chociażby to zgromadzenie narodowe, to będzie na pewno temat numer jeden w całym kraju i te główne obchody, mówiłeś tutaj o tej dacie, która 18 kwietnia, tak? Jeżeli tego dnia, powiedzmy, będą jakieś główne obchody, to myślę, że to też będzie temat numer jeden w całej Polsce, więc z pewnością Polacy lubią swoją historię.
Dobrze, że wokół tego jest też zgoda polityczna różnych obozów, choć niedobrze, że ta sprawa była wykorzystywana w kampanii wyborczej i Wojciech Kolarski w tej sprawie tutaj do Wielkopolski przyjeżdżał, choć nie musiał.
Pytanie, czy to powinny być obchody takie typowo sztampowe, polityczne, poważne, czy jednak to powinno być połączone na przykład z koncertem jakichś wielkich gwiazd muzyki popularnej?
Aż tak to nie wiem, no trzeba by przeanalizować program tych obchodów, natomiast na pewno tam jest planowane jakieś, planowane są wielkie wydarzenia plenerowe, teatralne, koncerty. No, z pewnością to musi być różnorodne.
Tak, myślę, że jakieś inscenizacje, takie widowiska angażujące także publikę, to jest ten kierunek, w którym można byłoby pójść, a niekoniecznie tylko zamykać to w ramach jakichś takich bardzo poważnych, politycznych obchodów.
Jeżeli w jakikolwiek sposób to się przełoży na PKB Gniezna, to super.
No to trzymamy kciuki w takim razie za Gniezno. To wszystko na pewno będą relacjonowali dziennikarze. Niekoniecznie wy, ale dzisiaj wy w naszym studiu. Bardzo wam dziękuję za przyjście. Bartek List, Telewizja WTK.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nyczka, Poznański Oddział Gazety Wyborczej.
Dziękuję bardzo.
A państwu jeszcze tylko powiem, że jest przerwa, jeśli chodzi o wynik meczu Szwajcaria-Węgry. 2-0 dla Szwajcarów. Do usłyszenia.